Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
W ostatnim czasie niemiecki rząd dokonał zmiany w swojej polityce w kierunku pomocy Ukrainie, prawdziwej pomocy Ukrainie, angażując się po tej stronie konfliktu. W przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, większego dystansu, powiedziałbym większej ostrożności w tej pomocy dla Ukrainy. Myśli pan, że ta zmiana jest trwała?
Trudno powiedzieć. To, czego teraz byliśmy świadkami, jest rzeczywiście bezprecedensową zmianą w niemieckiej polityce zagranicznej dotyczącej eksportu broni w solidarności z Ukrainą przeciwko Rosji. I to jest ważne, że jest to solidarność przeciwko Rosji, a Rosja zawsze była swego rodzaju świętą krową niemieckiej polityki zagranicznej. Dla mnie czy dla pana jest oczywiste, że powinno się to wydarzyć znacznie wcześniej, ale faktem jest, że po tych wszystkich debatach, po wszystkich długich debatach, rząd niemiecki zdecydował się dostarczyć Ukrainie prawie każdy rodzaj broni w jednym prostym celu, aby zabijać rosyjskich żołnierzy. To bardzo jasne przeznaczenie tej broni. To nie jest jakaś prewencyjna obrona, w której pokazujemy siłę, żeby wróg nie zaatakował. To by się stało, gdyby broń ta została dostarczona w styczniu ubiegłego roku lub w 2021 roku. Wtedy powiedzielibyśmy, okej, to nie jest na wojnę, tylko do manifestacji siły. Teraz te czołgi i artyleria są wysyłane na Ukrainę, aby zabijać rosyjskich żołnierzy. I to jest niesamowite. Tego właśnie nikt nie mógł sobie wyobrazić wcześniej. Tego typu stanowczości, zdecydowania, gotowości do wspierania słusznej sprawy. To jest niesamowite. Ale nie o tym rozmawiamy. Kolejne pytanie brzmi, czy jest to możliwe do utrzymania? I co się stanie, gdy Rosja zostanie pokonana? Co się stanie, gdy Ukraina przywróci integralność terytorialną, kiedy wyzwoli tymczasowo okupowane regiony? Czy ta solidarność z państwem ukraińskim, czy też to zdecydowanie pozostanie w niemieckiej polityce zagranicznej? Jeśli coś podobnego jak to, czego byliśmy świadkami na Ukrainie, stałoby się z innym krajem, czy reakcja Niemiec będzie taka sama, czy szybsza? Czy Niemcy powiedziałyby, nie, zrobiliśmy już jeden heroiczny krok i nie jesteśmy gotowi na następny? To absolutnie nie jest teraz jasne. Uważam, że Niemcy i niemieckie społeczeństwo i niemieckie elity polityczne nie są nawet dzisiaj gotowi sprawdzić poziomu tej zmiany i poziomu wyzwań, przed którymi stoimy teraz. I myślę, że będziemy potrzebować dużo autorefleksji, aby zrozumieć, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy i co możemy zrobić i powinniśmy zrobić w przyszłości, aby postąpić lepiej.
Powiedział pan, że Rosja była swego rodzaju świętą krową w niemieckiej polityce zagranicznej przez lata. Dlaczego?
To długa historia. Nie wiem, od czego zacząć. Wyraźnie byliśmy świadkami historii stosunków niemiecko-rosyjskich, co najmniej 200, a może nawet 300 lat szczególnego związku. Relacje te opierały się na ekonomii, na interesach politycznych, na swego rodzaju duchowych praktykach, takich jak idea świętej Rosji, która posiadła jakiś sekret, która jest głęboko uduchowiona, czego zdecydowanie potrzebowaliśmy tu w Niemczech. Oczywiście także na strategicznej korupcji. Oczywiście na interesach niektórych niemieckich środowisk gospodarczych i politycznych. Oczywiście na wielu przykładach antyamerykanizmu. Rosja była postrzegana jako przeciwwaga dla USA, jako wielki gracz, na którym Niemcy mogłyby polegać w wiecznej niemieckiej rywalizacji z postępowym społeczeństwem USA. Społeczeństwa niemieckie, bardziej hierarchiczne i konserwatywne, kontra szybko rozwijające się, bardziej egalitarne społeczeństwo USA. I oczywiście interesy niemieckich elit politycznych i niemieckiego przemysłu w Europie Środkowej i Wschodniej, krajach takich takich jak Polska, Ukraina, Czechy, państwa bałtyckie i inne państwa. Niemcy postrzegali te państwa jako prawie nieistniejące, jako teren pomiędzy Berlinem a Moskwą. Z tej perspektywy były one ofiarą dwóch drapieżników, Berlina i Moskwy. I to nie stało się tylko podczas paktu Stalina i Hitlera w 1939 roku w sprawie podziału Polski. Podział Polski nastąpił wcześniej już 3 razy, podczas caratu. A jeśli spojrzymy później, za czasów serdecznego przymierza Schrödera i Putina, było to to samo podejście. O losie Europy Środkowej decydowano ponad głowami krajów Europy Środkowej podczas wódczanych spotkań dwóch wielkich przywódców, dwóch wielkich narodów. I to był oczywiście kolejny komponent tej wiecznej miłości Berlina do Moskwy. Panowało podejście, tylko z Moskwą moglibyśmy rządzić Europą tak, jak chcemy, tak jak uważamy, że zasługujemy, by rządzić Europą. Więc ta relacja jest bardzo wielowarstwowa i stara. Ostatnio pisałem esej do ukraińskiego czasopisma ARC.UA na temat tych niemieckich złudzeń na temat Rosji, jak wyrastały one z czasów Katarzyny II i uprzywilejowanego statusu niemieckich osadników w Imperium Carów i później ze wszystkich możliwości, jakie niemieccy menadżerowie do tej pory mieli w Moskwie, których nigdy nie mieli w Niemczech. Jeśli przyjechałeś jako niemiecki menadżer średniego szczebla do Moskwy w roku 2000 lub 2010, trafiałeś do zupełnie innego świata, do zupełnie innego wszechświata. To jak trafić do nieba, ponieważ twoja pensja nagle podskakuje. Dostajesz znacznie wyższą pensję niż twoja oczekiwana stawka. I są wszystkie zagrożenia w Moskwie, ale płacisz tylko 13% podatku dochodowego. Rzecz niespotykana w Niemczech. Masz swój samochód, dostajesz swoje mieszkanie w centrum Moskwy, ponieważ Moskwa to niebezpieczne miasto, a oczywiście musisz mieć reprezentacyjne mieszkanie. Ale to jest w miarę normalne. To jest to, co masz w każdej rozwijającej się gospodarce. Jedziesz do Kuala Lumpur, dostajesz to samo. Jedziesz do Brazylii, to samo. Tyle, że to, co dostawałeś w Moskwie, było zupełnie inne, z całkiem innej ligi, ponieważ natychmiast uzyskałeś dostęp do przywódców politycznych. Byłeś zapraszany na śniadanie do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rosyjskiego Ministerstwa Gospodarki, a w momencie wprowadzania sankcji dostajesz jeszcze więcej tych zaproszeń, ponieważ Rosjanie postrzegają cię jako narzędzie przeciwko sankcjom, wbrew woli politycznej w Berlinie. Nie musisz przestrzegać prawa pracy. Rosyjskie prawo pracy jest bardzo liberalne, neoliberalne, ale nawet tego nie musisz przestrzegać. Możesz zwalniać, zatrudniać, możesz nękać pracowników, możesz robić co chcesz, możesz molestować seksualnie i uprzedmiatawiać swoje pracownice i możesz realizować projekty, gigantyczne projekty infrastrukturalne, których nigdy nie byłbyś w stanie wdrożyć w Niemczech z powodu regulacji środowiskowych, ponieważ musisz mieć zgody od wszystkich stron. Na przykład jeśli budujesz lotnisko w Niemczech, to katastrofa, ponieważ musisz uzyskać zgodę z Biura Ochrony Środowiska. Musisz uzyskać zgodę z ratusza. Nie możesz zbudować go zbyt blisko obszaru mieszkalnego. Jeśli chcesz zniszczyć jakiś staw czy ogród, musisz iść z tym do sądu i możesz stracić to na lata. W Rosji przeciwnie. Jeśli masz zielone światło z Kremla, robisz co chcesz. Budujesz wioskę olimpijską w Soczi i po prostu deportujesz stamtąd ludzi, niszczysz ich domy, budujesz drogi na cmentarzach, stawiasz hotele z lodowiskami do hokeja w tropikalnym klimacie. To coś podobnego do bycia niemieckim oficerem kolonialnym w Nambii w 1810 roku, kiedy możesz robić co chcesz i jedyną osobą, przed którą jesteś odpowiedzialny, jest twój przełożony w Berlinie.
Being a German colonial officer in the media in 1810, when you can do whatever you want and the only person you're accountable to is your chief officer in Berlin.
To wspaniałe uczucie dla tych, którzy chcieli coś robić, ale nie byli zainteresowani poszanowaniem moralności czy prawa. I to stworzyło ogromne lobby dla Rosji wewnątrz niemieckiego społeczeństwa, ponieważ Rosja była jedynym miejscem, w którym mogłeś robić co chcesz i być tym, kim zawsze chciałeś lub marzyłeś, jak w świecie zachodnim.
Przechodząc do współczesnych relacji polsko-niemieckich, jest jedna rzecz, której my, Polacy, nie potrafimy zrozumieć. Niemcy twierdzą, że są ekologiczne. Wprowadzają odnawialne źródła energii, takie jak wiatr czy słońce. Ale jednocześnie obserwujemy w Niemczech zamykanie elektrowni jądrowych, które są bezpieczne, wydajne, ekologiczne. W Polsce dążymy teraz do zbudowania nawet nie jednej, a wielu takich elektrowni. A jednocześnie Niemcy rezygnują z tej stosunkowo taniej i czystej energii. Dlaczego?
To trudne pytanie. Problem polega na tym, że nie mamy idealnego rozwiązania ani czystej energii. Osobiście nie jestem całkowicie przeciwny elektrowniom jądrowym, ale jeśli spojrzymy na elektrownie jądrowe, widzimy, że na przykład w upalne lato we Francji wiele elektrowni jądrowych musiało zostać zamkniętych, ponieważ potrzebują wody do chłodzenia, którą czerpią z rzek. A kiedy woda w rzece jest już ciepła i ma niski poziom wody z powodu suszy, nie można używać tak dużej ilości wody, ponieważ w przeciwnym razie wpompujesz z powrotem do rzeki gorącą wodę i gotujesz ryby żywcem. Tak więc francuska gospodarka musiała znacznie zmniejszyć ilość energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie jądrowe, latem ubiegłego roku na przykład. Tak więc elektrownie jądrowe nie są niestety idealnym rozwiązaniem. Oczywiście, jeśli już istnieją, nie ma żadnego sensu, żeby je rozmontowywać czy zamykać i mówić, że nigdy się ich nie użyje. To oczywiście nie jest mądre. Ale tutaj poruszamy się na gruncie niemieckiej nieracjonalności w podejmowaniu decyzji. A Niemcy mają długą tradycję podejmowania decyzji w kwestiach naukowych, opartych na quasi-religijnym, rytualnym pojmowaniu funkcjonowania świata. Znamy tę ideę świętej niemieckiej natury, niemieckiego lasu, niemieckich gór, wywodzącą się z niemieckiego romantyzmu i nacjonalizmu połowy XIX wieku, Kaspara Davida Friedricha, cały ten ruch krajoznawczy i tak dalej. To złożona historia. Dla wielu Niemców spalanie węgla wygląda na bardziej naturalne. Nie jest idealne, ale bardziej naturalne niż posiadanie elektrowni jądrowej, ponieważ węglem palili moi przodkowie i rozumiem, co się dzieje. Ale kiedy mam elektrownię jądrową, jest ta technologia. To dzieło zła, to jakaś czarna magia. Nie jest to najważniejszy czynnik, który wpłynął na niemiecką decyzję, ale jeden z nich. I oczywiście mieliśmy też rosyjskie lobby, które lobbowało przez lata za gazem. Mamy nadzieję, że gaz będzie substytutem energii, którego potrzebujemy jako technologii pomostowej. A potem mamy problem z Władimirem Putinem i nie mamy więcej gazu i Nord Stream 2. Więc musieliśmy szukać nowych źródeł gazu. Ale węgiel brunatny pozostał znaczną składową naszego koszyka energetycznego. I to jest problematyczne. Oczywiście mamy odnawialne źródła energii, wiatraki, panele słoneczne, ale ani wiatraki, ani panele słoneczne nie są idealne z punktu widzenia środowiska. W kontekście globalnym, ponieważ potrzebują metali ziem rzadkich, potrzebują innych komponentów, są bardzo trudne do recyklingu, potrzebują przestrzeni. Możemy produkować biopaliwa, ale dla biopaliw musimy zniszczyć krajobraz.
We need to destroy landscape too. So
Tak więc każdy sposób wytwarzania energii niesie za sobą jakiś koszt, a także konieczność transportu i magazynowania tej energii. Jeśli produkcja jest niestabilna ze względu na pogodę, jak energia wiatrowa czy słoneczna, jest jeszcze gorzej i tak dalej. Żeby więc krótko podsumować, strach przed technologią, a w tym konkretnym przypadku przed technologią jądrową, ma bardzo długą historię i sięga Czarnobyla, Fukushimy i innych przypadków. I po prostu nie można go zignorować. Jest irracjonalny. I jak wiele irracjonalnych uczuć, bardzo trudno jest go zwalczyć racjonalnymi argumentami.